Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Outwitting the Devil, the Secret to Freedom and Success to książka z pogranicza literatury, rozwoju osobistego i filozofii samodyscypliny.
Napoleon Hill napisał ją w 1938 roku, niedługo po Think and Grow Rich, lecz rękopis opublikowano dopiero w 2011 roku, już po jego śmierci. Wydanie zostało opracowane i opatrzone komentarzami przez Sharon Lecter. Tekst przyjmuje nietypową formę wyobrażonego wywiadu autora z diabłem. Nie chodzi jednak o dosłowny wykład religijny, lecz o personifikację mechanizmów psychicznych, które osłabiają ludzką sprawczość, takich jak lęk, zwlekanie, gniew, zazdrość i wątpliwości. Głównym celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego wiele osób zna zasady osiągania celów, ale mimo to nie realizuje własnych zamiarów.
Hill nazywa ten stan drajfowaniem, czyli życiem bez świadomie obranego kierunku. Analizuje sposoby, w jakie nawyki, wpływ otoczenia i brak kontroli nad myślami utrzymują człowieka w bierności. Proponuje zarazem zasady mające wspierać niezależność myślenia, celowość działania i wewnętrzną dyscyplinę. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, diabeł jako metafora wewnętrznych mechanizmów sabotażu. Najbardziej wyróżniającym zabiegiem książki jest przedstawienie negatywnych skłonności człowieka pod postacią diabła. Hill nie buduje w ten sposób opowieści o nadprzyrodzonym przeciwniku, ale tworzy wyrazisty język do rozmowy o samosabotażu. Diabeł symbolizuje wszystko to, co przejmuje kierowanie zachowaniem, gdy człowiek nie dokonuje świadomych wyborów. W tej perspektywie lęk przed krytyką, obawa przed ubóstwem, niechęć do wysiłku, zazdrość czy wybuchy gniewu nie są odrębnymi wadami. Tworzą system reakcji, który odciąga uwagę od jasno określonego celu. Forma przesłuchania pozwala Hillowi zadawać temu systemowi bezpośrednie pytania, na przykład o to, jak zdobywa wpływ i dlaczego ludzie mu ulegają. Dzięki temu abstrakcyjne pojęcia zostają przełożone na obraz konfliktu o kontrolę nad własnym umysłem. Książka nie sugeruje, że nieprzyjemne emocje można całkowicie usunąć.
Jej sens polega raczej na rozpoznaniu chwili, której emocja zaczyna podejmować decyzję za człowieka. Taka perspektywa przesuwa odpowiedzialność z zewnętrznych okoliczności na obserwację własnych reakcji. Dla Hilla wolność nie oznacza braku problemów, lecz zdolność do nie wchodzenia automatycznie w schemat strachu, wymówek i zaniechania. Po drugie, drajfowanie, czyli centralne wyjaśnienie niespełnionych planów. Pojęcie dryfowania stanowi rdzeń argumentacji Hilla. Dryfujący człowiek nie musi być bierny w potocznym sensie. Może być zajęty, pracować, reagować na bieżące obowiązki i przyjmować cudze oczekiwania, a mimo to nie prowadzić swojego życia w wybranym kierunku.
Problemem jest brak trwałego, samodzielnie określonego celu, który porządkowałby decyzję.
Hill traktuje ten stan jako szczególnie podatny na wpływ lęku, mody, presji otoczenia i chwilowych zachcianek.
Osoba bez kierunku łatwiej zmienia zdanie pod wpływem opinii innych, odkłada trudne działania i uzasadnia bezczynność warunkami zewnętrznymi. Autor używa tej idei także do wyjaśnienia, dlaczego sama znajomość porad o sukcesie nie wystarcza. Cele zapisane bez wewnętrznego zaangażowania nie zmieniają codziennych nawyków. Przeciwieństwem dryfowania jest zdecydowanie, rozumiane nie jako upór w każdej sprawie, lecz jako świadome nadawanie priorytetów własnemu czasowi i uwadze.
Po praktycznym odbiorze książki pojęcie to skłania do odróżnienia aktywności od postępu.
Hill zachęca, by pytać nie tylko, czy człowiek jest czymś zajęty, ale czy kolejne działania wynikają z obranego celu.
To rozróżnienie pozostaje użyteczne, choć język autora jest silnie osadzony w tradycji amerykańskiej literatury samopomocowej pierwszej połowy XX wieku.
Po trzecie, opanowanie myśli jako warunek samodyscypliny i działania. Hill konsekwentnie łączy samodyscyplinę z kontrolą nad myślami. Nie przedstawia jej jako chwilowego zrywu silnej woli ani zbioru sztywnych zakazów. Według jego logiki działanie poprzedzają nawykowe interpretacje. Człowiek najpierw uznaje, że ryzyko jest zbyt wielkie, że porażka będzie kompromitująca albo że może zacząć później, a dopiero potem rezygnuje. Dlatego praca nad postępowaniem wymaga zauważenia myśli, które dostarczają usprawiedliwień dla zwlekania. Ten mechanizm jest ważniejszy niż proste pozytywne myślenie. Hill nie ogranicza się do zalecenia optymizmu, lecz wskazuje na potrzebę świadomego wyboru tego, czym umysł będzie się zajmował i jakie wpływy będzie dopuszczał.
Dotyczy to zarówno powtarzanych obaw, jak i opinii otoczenia czy informacji wzmacniających bezradność.
W książce kontrola umysłu ma bezpośredni wymiar praktyczny, ponieważ umożliwia wytrwanie przy decyzji mimo dyskomfortu. Nie oznacza ignorowania faktów, zagrożeń ani krytyki.
Oznacza ocenianie ich bez oddawania im pełnej władzy nad własnym zachowaniem. Współczesny czytelnik może odczytać tę zasadę jako zachętę do budowania przerwy między impulsem a reakcją.
Dopiero w tej przerwie możliwe staje się sprawdzenie, czy dana decyzja służy celowi, czy jedynie chwilowo zmniejsza napięcie. To właśnie ten związek myśli, emocji i nawyków nadaje książce psychologiczny ciężar.
Po czwarte, lęk, zwlekanie i emocje jako narzędzia utraty sprawczości. Hill wskazuje kilka stanów, które szczególnie skutecznie utrudniają ludziom konsekwentne działanie.
Lęk zajmuje wśród nich miejsce centralne, zwłaszcza lęk przed krytyką, niepowodzeniem i niepewnością. Autor pokazuje, że strach nie zawsze przybiera postać paniki.
Często działa subtelnie, jako nadmierne przygotowywanie się, czekanie na idealne warunki albo podporządkowanie się opiniom osób, które same nie ponoszą konsekwencji decyzji.
Z takim lękiem łączy się zwlekanie. W ujęciu Hilla nie jest ono problemem organizacji czasu, lecz strategią unikania dyskomfortu.
Odłożenie działania daje krótkotrwałą ulgę, ale utrwala przekonanie, że trudnej rzeczy nie trzeba podejmować teraz.
Gniew i zazdrość pełnią inną funkcję, rozpraszają energię na porównywanie się, urazy i reakcje odwetowe.
Zamiast służyć realizacji celu, uwaga zostaje wciągnięta w konflikty oraz poczucie krzywdy. Wartością tej analizy jest połączenie pozornie różnych emocji wspólnym skutkiem.
Każda może odsunąć człowieka od świadomego wyboru i przenieść sterowanie na automatyczne reakcje.
Hill nie proponuje prostego tłumienia uczuć.
Wskazuje raczej, że należy rozpoznać ich konsekwencje dla decyzji. Czy obawa prowadzi do rozsądnego przygotowania, czy do paraliżu?
Czy złość pomaga postawić granice, czy niszczy koncentrację? Tak postawione pytania pozwalają przełożyć jego retorykę na codzienną autorefleksję.
Na koniec, 7. Zasad dobra i aktywne budowanie niezależności. Odpowiedzią Hilla na wpływ diabła jest zestaw 7 zasad dobra.
W różnych wydaniach i omówieniach ich nazwy bywają ujmowane nieco odmiennie, lecz ich wspólny sens pozostaje czytelny: człowiek ma przeciwstawić dryfowaniu jasno wybrany cel.
Samodyscyplinę, wiarę we własną zdolność działania, wytrwałość oraz niezależne myślenie.
Istotne są także konstruktywne relacje z ludźmi i ostrożność wobec wpływów, które wzmacniają bierność.
Hill nie traktuje tych zasad jak pojedynczych technik dających natychmiastowy rezultat. Tworzą one wzajemnie powiązany model. Cel bez dyscypliny pozostaje życzeniem. Dyscyplina bez celu może stać się jałową surowością, a niezależne myślenie bez gotowości do działania nie zmienia rzeczywistości.
Szczególne znaczenie ma samodzielność osądu.
Autor ostrzega przed bezrefleksyjnym przyjmowaniem przekonań narzuconych przez rodzinę, szkołę, środowisko czy dominujące lęki społeczne.
Nie jest to jednak argument za odrzuceniem wszelkich rad. Chodzi o sprawdzanie, czy dana rada wspiera osobistą odpowiedzialność i obrany kierunek.
W tym punkcie książka wykracza poza zwykłe planowanie celów. Pyta, kto faktycznie decyduje o sposobie życia człowieka, świadoma refleksja czy odziedziczone nawyki.
Jej praktyczna propozycja polega na regularnym porządkowaniu celów, wpływów i zachowań, aby decyzje były coraz mniej przypadkowe. Podsumowując,
Outwitting the Devil będzie wartościowa przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych klasyczną literaturą rozwoju osobistego,
którzy chcą zrozumieć nie tylko sposób wyznaczania celów, ale też źródła uporczywego odkładania ich realizacji.
Może szczególnie trafić do osób znających Think and Grow Rich i zastanawiających się, dlaczego sama ambicja, wiedza czy lista planów nie przekładają się automatycznie na działanie.
Hill skupia się bowiem na przeszkodach psychicznych i nawykach unikania, a nie na technikach produktywności w dzisiejszym znaczeniu tego słowa.
Czytelnik może wynieść z lektury użyteczne pytania o własne formy dryfowania, o wpływ lęku przed oceną oraz o to, czy codzienne wybory wynikają z celów,
czy z impulsów i presji otoczenia. Książkę warto jednak czytać z historycznym dystansem.
Jej język, szerokie uogólnienia i moralizująca konstrukcja nie są analizą naukową, a metafora diabła dla części odbiorców będzie zbyt dosłowna lub prowokacyjna.
Właśnie ta konstrukcja odróżnia ją jednak od wielu podobnych poradników. Zamiast podawać neutralną listę nawyków, Hill dramatyzuje wewnętrzny konflikt między świadomym kierowaniem sobą a automatycznym poddawaniem się lękowi.
Dzięki temu przedstawia samodyscyplinę nie jako kult nieustannej wydajności, lecz jako odzyskiwanie odpowiedzialności za uwagę, osąd i decyzję.
Adnotacje Sharon Lecter dodatkowo pomagają osadzić dawny tekst w perspektywie współczesnego odbiorcy.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Napoleon Hill, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.